Ja chciałbym króciutko na podstawie modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa opowiedzieć o tym, o czym myślał Pan Jezus, o co się troszczył w ostatnich godzinach swojego życia. I dotyczy to również małych dzieci i nas. Jako ludzie, jako dzieci Boże chcemy realizować program Bożego Błogosławieństwa. Ja przepraszam, kochani, jeśli on umie po angielsku, to Leszek u góry tłumaczy jednemu bratu. Nie bardzo. Po hiszpańsku też tu umieją, ale by trzeba było dwa razy tłumaczyć wtedy, bo brat po hiszpańsku akurat rozmawia, któremu tłumaczą na angielski. Modlitwa arcykapłańska to dowód troski Pana Jezusa nie za bardzo o siebie samego. My jako ludzie głównie modlimy się po to, ażeby jakoś Boże niebo sprowadzić do naszego domu, do naszych serc, aby Boża atmosfera panowała wśród nas, aby ten Boży powiew przesiewał się po naszych sercach. Pan Jezus nie modli się w modlitwie arcykapłańskiej o to, aby sam doświadczał jakichś szczególnych przywilejów. On z całą świadomością wykonał plan, do którego został powołany. Często mówimy, że Pan Jezus ma plan dla każdego człowieka. I gdybyśmy tak wypełniali ten Boży plan, który Bóg ma dla każdego człowieka, to wiecie, bylibyśmy naprawdę wyjątkowym narodem, wyjątkowym miastem, wyjątkowymi domami. Tak się nie dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Z tego powodu, że żyjemy w świecie pełnym zła, nienawiści, chciwości, złości, podłości, oszczerstw, strasznych zmagań. Ten nasz świat jest po prostu z gruntu zły. I do tego złego świata Pan Bóg posyła ludzi, aby realizowali jego plan. I to ludzi bardzo niedoskonałych. Ludzi, którzy nie potrafią załatwić tego, co trzeba załatwić, nie potrafią zrobić tego, co trzeba zrobić. Często się mylą, często głupstwa opowiadają, często źle rozwiązują problemy. A mimo to troska Pana Jezusa o tych ludzi była wyjątkowa. I modlitwa arcykapłańska jest troską o ludzi, o tych, którzy pozostają. Ja przeczytam ten 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana, bo w odniesieniu właśnie do błogosławieństwa dzieci podkreślę też kilka wierszy. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowa Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Kochani, błogosławieństwo dzieci to też okres, kiedy nie modlimy się my o siebie samych, ale modlimy się o te dzieciątka małe, przed którymi jak gdyby ten wielki świat stoi otworem, gdzie tak wiele wyzwań czeka do zrealizowania. Te malutkie dzieci jeszcze nie wiedzą, co ich czeka, kim będą, co trzeba będzie robić, jak postępować. W zasadzie można byłoby powiedzieć, że cały instruktaż, który jest przed nimi, to długi, długi proces. Psychologia rozwojowa pokazuje pewne zjawiska, uczucia naszych dzieci. Pewne rzeczy stają się nagle, niespodziewane. Kształtujemy je, wychowujemy je. Chcemy, aby było jak najlepiej. Któż by nie chciał, żeby jego dzieci nie były super gwiazdami w jakichś dziedzinach, prawda? Najlepiej, gdyby się nam dzieci rodziły geniusze. Co jeden to większy, piękniejszy, wspanialszy. Ale czy tak zawsze jest? Mnóstwo przedziwnych przypadków dzieje się na świecie. Ja nie chcę się rozwodzić w tej chwili na tym, bo to nie temat tej usługi. Ale tym dzieciom naszym musimy zapewniać świat, który pokazujemy my, wierzący ludzie, nie tak, jak pokazuje go ten świat. Nie pokazujemy bohaterów tego świata, nie pokazujemy idoli tego świata, nie mówimy im o jakichś super aktorach, bo to wszystko jest świat zdegenerowany. Dla mnie ci ludzie nie przedstawiają większej wartości, mimo że niektórzy z nich są bardzo, bardzo zdolni. Z powodu morale, który sobą prezentują, albo z powodu tego, co mówią o Wszechmogącym Bogu. My chcemy kochać Pana Jezusa. Chcemy o Nim mówić i chcemy przyłączać się do grona tych, którzy chcą iść tą drogą. Zobaczcie, Pan Jezus nie modlił się o siebie, ale modli się o tych, którzy zostają, a też o tych, którzy uwierzą w Niego, do naszego pokolenia. Mamy więc orędownika, który modli się za swoim Kościołem. Nie potrzebujemy jakichś innych wstawienników, bo to czyni Pan Jezus. Modlitwa arcykapłańska jest przecudna, jeśli chodzi o jej treść. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zgłębić dzisiejszego dnia. Ale popatrzcie, kiedy Pan Jezus podniósł swoje oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, zwraca się do Wszechmogącego Pana Ojcze. Nie używa imienia Jahwe, jak to popularnie niektóre grupy sekciarskie chciałyby w naszym towarzystwie również to sprzedać, ale zwraca się do Wszechmogącego Boga Ojcze. A kiedy dalej pisze, objawiłem imię Twoje ludziom, to jakie to imię jest? Ani razu w Nowym Testamencie nie pada imię Jahwe. Ani razu. Skoro tak ważne jest to święte imię, a jest ważne i święte, to przynajmniej w nauce Pana Jezusa powinno padać również bardzo często i w ustach apostołów. Oni to imię święte uważają jako tak święte, że w powszechnym języku się go nie stosuje. Ale Pan Jezus powiada, kiedy objawiłem imię Twoje ludziom, to objawił nam Ojca. Objawił każdemu człowiekowi fakt, że w Bogu Wszechmogącym mamy Ojca. A to jest największe imię, jakie możemy mieć. Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ja już kiedyś mówiłem na temat tego pierwszego wiersza w którymś z kazań. Kiedy chodzi o boskość Pana Jezusa, o Jego szlachetne superwalory, które posiadał, Jego istotę, zwraca się do Ojca, aby Ojciec uwielbił Syna swego. Co znaczy uwielbić Syna swego? Wiecie, można powiedzieć, to wyjątkowa odwaga tak wołać. Uwielbienia godzin jest tylko Wszechmogący Ojciec, prawda? Ale ponieważ Pan Jezus jest tej samej natury, tej samej istoty, ma prawo wołać do Pana: Ojcze, uwielbi Syna swego. Ale to uwielbienie, kochani, kosztowało wielką cenę. Pan Jezus modli się uwielbienie dla siebie poprzez krzyż. Komu by w głowie z nas było tak wielkie poświęcenie, żeby oddać siebie samego, by w ten sposób uwielbić Wszechmogącego Ojca? Uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. To jest naturalną rzecz, że Pan Jezus chciał uwielbiać swego Ojca. Ale dalej tłumaczy ta modlitwa nam fakt tego, kim Pan Jezus jest. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dałeś Mu władzę. Pan Jezus ma władzę nad wszelkim ciałem. To jest pewne wielkie stwierdzenie. Pan Jezus ma władzę nad wszelkim ciałem. Wszystko, co żyje, Pan Jezus ma nad tym władzę. Kiedy chodził po ziemi, to potrafił to udokumentować, że mocą swego słowa zmieniała się rzeczywistość. Z martwych powstawali, ślepi dostępowali uzdrowienia, widzieli, trędowaci, chromi. Oczyszczenie przychodziło na skutek Jego wielkości, Jego chwały, Jego mocy, Jego potęgi. Dałeś Mu władzę, ale centrum tej władzy to żywot wieczny dla tych, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznać prawdziwego Boga. Kochani, to słowo prawdziwego Boga odnosi się dzisiaj do większości tego świata, bo mają ludzie poznanie, ale poznanie bajek, tworów, filozofii, ideologii, religii. Ale poznać prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Zobaczcie, on umieszcza, Pan jest to w jednej zdaniu, w tej sentencji modlitwy. Poznać Go. Od poznania rozpoczyna się wszystko. Kochani, praktycznie bez poznania ludzie niewiele są warci. Bez poznania czegokolwiek, zjawisk w tym życiu, na ziemi, we wszechświecie. Gdybyśmy nie mieli możliwości poznania pewnych faktów, inaczej byśmy się zachowywali. Ale dzięki poznaniu prawdziwego Boga mamy odniesienie do tego, kim Wszechmogący Bóg jest, kto ma władzę na tej ziemi, dlaczego do tego mamy przychodzić, kto ma władzę, a nie do jakichś tam malutkich pachołeczków po drodze. Poznanie prawdziwego Boga oświeca nasz umysł, że wiemy, do kogo się zwrócić i jak. I modlitwa Pana Jezusa jest taka, aby ludzie poznali prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. To poznanie jest drogą do właściwych zachowań. Słowo Boże nam dalej powiada: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, którymi zleciłeś, abym je wykonał. Pan Jezus mówi o wykonanym dziele. Zobaczcie, uwielbiłem na ziemi, ja Cię uwielbiłem na ziemi. W jaki sposób Pan Jezus uwielbił swojego Ojca? Bo dokonał dzieła, które mi zleciłeś. Mówiłem już na początku, gdybyśmy zlecili zaplanowane przez Pana Wszechmogącego zadania, gdybyśmy je wykonali, ileż radości, pokoju, szczęścia byłoby na ziemi. Cała tragedia rozpoczyna się od niewłaściwego poznania, od niewłaściwej realizacji tego, co Bóg zlecił. Ból, nędza, słabość w każdym domu, w którym się znajduje, to powód niewłaściwego poznania i niewłaściwej realizacji Bożego Słowa. Z tego tytułu łączą się cierpienia. Jedno w drugie. Jedno z drugim. Niepowodzenie z niepowodzeniem. I co z tym fantem zrobić? Co z bólem zrobić? Co z tragedią robić? Często, gdy muszę pójść do jakiegoś smutnego domu, to ogarnia mnie rozpacz. Panie Boże, co ja mam powiedzieć? A do niektórych ludzi już tyle razy chodziłem i nadal nie ma zmiany. I nadal jest robota po swojemu. Chcą rady, zapraszają, ale jak im powiesz, co Pan Jezus mówi, to robią swoje. Dobrze, że Pan Jezus był cierpliwy. To my też musimy być. I cierpliwość jest owocem miłości. Zadania, które zlecił, zostały wykonane. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I z tego piątego wiersza dowiadujemy się, że Pan Jezus miał chwałę, kochani. Miał wielką chwałę, zanim zszedł na ziemię. On był współodpowiedzialny za stworzenie świata. Razem stwarzano z Ojcem i Duchem Świętym cały wszechświat. Najbardziej mi się podoba taki fragment. Uczyńmy człowieka. Kto? My. Prawda? Bóg ma liczbę mnogą, chociaż jest jeden. Możecie to pojąć, bo ja nie. To jest święte, wszechmogące, wielkie pojęcie. Ojcze, uwielbi. Teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Pragnienie Pana Jezusa, tego żyjącego na ziemi, to pragnienie naturalne, ponieważ On był tym, który był przedtem. Ale ma pójść jako człowiek na krzyż. I ostatnia modlitwa Jego dotyczy tak wielkiej rzeczy. Panie, by być tym, kim byłem. My tak nie możemy się pomodlić. Bo my cały czas jesteśmy tacy sami, a możemy jedynie się pomodlić. Panie, uwielbij mnie, ale tą przez śmierć Twojego drogiego Syna i to będzie uwielbienie, bo On też mówi o uwielbieniu człowieka, o wywyższeniu człowieka, a ja pociągnę wszystkich do siebie. To jest pragnienie Pana Jezusa. Pociągnąć ludzi do siebie, za sobą. To jest Jego pragnienie, aby ludzie byli inni, aniżeli są. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Kochani, to, że dobroć Pańska tak bardzo się zniżyła, że objawił imię Twoje ludziom, Pan Jezus objawił imię ludziom, Ojcze, i nie użył ani razu imienia Jahwe. To pragnienie Jego jest, aby ci ludzie strzegli słowa Twojego. Błogosławieństwo Boże dla dzieci też jest po to potrzebne, aby i dzieci, i rodzice strzegli słowa Bożego. Jak go strzec? Jeżeli się nie zna Bożego Słowa, to jak go strzec? Jeśli nie ma się poznania tego, co napisano, to jak go strzec? Popatrzcie, Pan Jezus się modli o to i On mógł zrobić jakoś to inaczej, tak wiecie, na tym świecie. Był wszechmogący, Pan mógł dał władzę i przymusić każdego albo wszczepić mu tam coś, w tą głowę, żeby to Słowo Boże recytował na pamięć. Ale Bóg tego nie uczynił, nie zamierzył nawet tak uczynić, bo szanuje wolę każdego człowieka. A woli na siłę nie da się łamać. Jak ją łamiemy na siłę, to co? Bunt się tworzy w ludziach. Pan Jezus się modli do swojego Ojca. To jest niesamowite. Pan Jezus się modli o to, żeby Słowo Boże mogło być w sercach ludzkich i żeby mogło być przestrzegane. Poznanie jest potrzebne. Wszystkie krzywe drogi, wszystkie zakręty życiowe ludzi mogą być naprostowywane tylko i wyłącznie przez Słowo Boże. Dlatego mamy takie piękne słowo. Wąska jest ta droga i prosta. Nawet prostaczek na niej nie zbłądzi. Pod warunkiem, że przestrzega Słowa Pańskiego. I Pan Jezus się modli, aby ludzie strzegli Jego słowa. Aby teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Wszystko pochodzi od Ojca, od Pana naszego. Wszystko pochodzi, kochani. Czy jest coś, co by nie pochodziło od Pana? Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Dałem im słowa. Niektórzy by powiedzieli, no Panie Boże, Ty przyjdź i daj każdemu po kuleczce złota. Najlepiej tej najczystszego 999 próby. Będą bogaci. Albo te miliony gdzieś jakieś tam. Najlepiej w euro, bo droższe od złotówki. Pan Jezus nie przyszedł dać ludziom bogactwa. Dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Bogactwo, które ubogaca człowieka, to Boże Słowo. Tak jak Boże Słowo ubogaca człowieka, nie ma nic wartościowszego. We wszystkich domach z zamieszaniem tak zwanym, gdzie brak realizacji Bożego Słowa jest ferment. Większy czy mniejszy, dłuższy czy krótszy. Jeżeli dzieci znają w swoich domach krzyk swoich rodziców i się lękają i krzyczą i boją, to jest to oznaka, że jest tam brak realizacji Bożego Słowa. Że brak tam poznania Bożego. Że w tym domu jest jeszcze wiele dzieła Bożego do zrobienia. Kto je przyjął i prawdziwie poznał, że Pan Jezus jest tym, który przyszedł jako prawdziwy Bóg i Pan, Król, jako ten, który ma władzę, ten, który wszystko może zmienić i odmienić, jest tym, który sprawia pokój, bogactwo. Bogactwo inne od bogactwa tego świata. I teraz w 9 wierszu czytamy, ja za nimi proszę, nie za światem. Świat to pojęcie ludzi, którzy nie przyjmują słowa Jezusowego, nie idą drogą Jezusa. Pan Jezus prosił w modlitwie za wierzącymi ludźmi, tymi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, którzy przyjęli Jego słowo, uznali Jego wyższość nad wszystkimi innymi wartościami na tej świecie. To jest nasz Pan, to jest nasz Ojciec. I On prosi, wiecie, i zadziwiającą rzeczą jest, że Pan Jezus się modli za ludźmi. Prosi Ojca o taką szczególną łaskę. Później będziemy mówili w szczegółach, o jakie elementy Pan Jezus prosi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Co pewien moment jest takie stwierdzenie, kim Pan Jezus jest. Jestem uwielbiony w nich. Kochani, zgromadziliśmy się dzisiaj też po to, aby uwielbić naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa, Wszechmogącego Boga, Ojca i Ducha Świętego. Oni są jedno. Zgromadziliśmy się, aby oddać chwałę i cześć temu, do którego wszystko należy. On powiada, jestem uwielbiony w nich. Ale wiecie, zanim się Pan Jezus pomodlił, to wydarzenia następnego rozdziału już są bardzo smutne. Tam już jest ten ostatni moment, kiedy trzeba przejść najwyższą próbę, śmierć, krzyż, hańbę. I już nie jestem na świecie, powiada, jeszcze był, ale już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, a byli jedno jak my. Modlitwa dotyczy o zachowanie tych, których mi dałeś. My często mamy, kochani, taką troskę szczególną, kiedy coś się złego dzieje, prawda? Kiedy przychodzi jakaś straszna wiadomość do naszych domów, że ktoś z rodziców, braci, sióstr, przyjaciół nagle zachorowuje, to pierwsze słowa, jakie my powiadamy, Panie, zachowaj, bo tą osobę kochamy, to Ty, Panie, ją zachowaj, bo co? Bo sami jesteśmy bezsilni, niewiele potrafimy zrobić. I Bóg może tylko zachować. Pan Jezus się modlił o Boże zachowanie. Kochani, skoro On się modlił o Boże zachowanie, o ileż bardziej nam ten przywilej jest dany. Niektórzy bracia i siostry dużo czasu spędzają na modlitwie. Chwała Bogu za takich braci i siostry, którzy wołają o zachowanie. A niektórzy nawet poszczą i modlą się, aby Bóg zachował. I najcudowniejszy rezultat, wysłuchana modlitwa, chwała Ci, Panie Jezu. Jestem uwielbiony w nich. Ponieważ to Pan Jezus nauczył się modlić i daje nam korzystać z władzy i mocy, z uzdrowienia, z posilenia i z pokrzepienia. Zachowaj w imieniu tych, których mi dałeś. Po co? Aby byli jedno jak my. Zachować. Aby byli jedno. Jedność dzisiaj jest największym problemem ludzkości, kościołów, społeczności. Pan Jezus się o nią modlił. To znaczy, że jest też to wzór dla nas. Dlaczego tak trudno zachować jedność, kochani, dzisiaj? Dlaczego? Z powodu jakiego grzechu głównie tak trudno o jedność? Z powodu pierwszego grzechu. Pychy. Dobrze, Dorotko. Dobrze, jesteś nauczycielką. Z powodu pychy najtrudniej zachować jedność. A to oznacza, że ta pycha winna być kruszona, jak się kruszy ziarna na takim kole młynarskim. Jak tam sypiecie ziarenka, każdy jest tu, ja jestem największe ziarenko, najlepsze na chleb. Prawda? Ale przychodzi chwila, guzik w duszę, pan młynarz, i nagle rozmieli wszystkich i jedna mączka powstaje i nie ma już ty. Mąka jest. Razem jesteśmy. Chlebek będzie. Kochani, tak też prosić musimy, aby Pan Jezus tak czasami pomielił nas. Tak przydusił takim kamykiem i star pychę w mączkę. Fajnie, prawda? Boli? A niech boli. Aby byli jedno, jak my jesteśmy. Zaczęło się od poznania wszechmogącego prawdziwego Boga. Zaczęło się, kochani, od wiary. Zaczęło się od faktów, kim jest Święty Ojciec i od tego, jakiej istoty jest nasz Pan. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. Rola Pana Jezusa, kiedy był na tej ziemi, była cudowna. Popatrzcie, czasami chleba nie mają, a jeden chłopczyk ma 5 chlebków, rybki. I co? I dzieją się przedziwne rzeczy. Pan Jezus łamie i koszów pełno zebrali, jeszcze mnóstwo zostało. On ma władzę do czynienia tego, do czego nie ma człowiek władzy. Ale doświadczać możemy również tej łaski i chwały i pełni Bożej w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Słyszałem wiele świadectw moich starszych sióstr i braci. Wiecie, kiedyś jak się odwiedzali bracia czy siostry, to nikt nie pisał SMS-a. Słuchajcie, zwali się 10 ludzi, wykopcie ziemniaki. Przydałoby się coś zjeść. Nagle u drzwi stoi gromada. Jedna z sióstr w Lublinie opowiada mi: bracie, nie sądziłam, że przyjadą włącznie z moim bratem jacyś goście. Miałem kilka ziemniaczków, które ostrugałam i mamy obiad podawać. Ja nie wiem, jak to się stało. Pokroiłam je na mniejsze kawałki i wszyscy się najedli. Ale to jest świadectwo opowiadane o Bożej mocy, która jest w stanie tak to zamienić. Zachowywanie jedni drugich to jest obowiązek rodziców. My troszczymy się o zachowanie naszych dzieci, prawda? Zresztą dzisiaj w polskim prawie i prawach innych narodów też tak jest. Jak rodzice zaniedbują swoje dzieci, to co? Kara do więzienia. Zabrać im to dziecko. Wprawdzie idą w drugą stronę, że już teraz oni chcą nasze dzieci wychowywać po swojemu. W niektórych krajach skandynawskich, jak uderzysz dziecko, to ci je zabiorą. Bo tam już psychopaci działają. Pseudo lepsi od rodziców. Ale Słowo Boże nam mówi, że co? Używaj rózgi na syna swego, bo jego duszę wyrwiesz z piekła. My tak po staremu, ja jeszcze z tego starego pokolenia jestem i tak trzeba robić. Kara najlepszym lekarstwem za przestępstwa i nieposłuszeństwo. Oczywiście, kiedy dojrzewamy, kiedy rośniemy, wystarczy nam słowo. Pan Jezus nam dał słowo, zapoznał nas z Bożym Słowem, ze słowem miłości, ze słowem mądrości, pokoju, prawda? Za niedługo w naszym kraju, jak dojdziemy do tego, co w Szwecji czy Norwegii, to taki pastor, co tak będzie głosił, to pójdzie do więzienia. U nas też niektórzy idą w tą stronę. Już psy i koty są ważniejsze od ludzi. Ale Pan Jezus nas uczy zachowań, kochani, które muszą nam towarzyszyć. Strzegłem. Strzegłem i żaden z nich nie zginął. Ale po tym słowie jest straszne słowo. Prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Wiecie, Judasz był w planie przygotowanym do zdrady Pana Jezusa. To straszne słowo jest takim słowem przerażającym. Syn zatracenia. Kto to jest syn zatracenia? Chodził z Panem Jezusem, zbierał pieniądze nawet, siadał do stołu, opowiadał różne rzeczy, troszczył się o dobro swojego Pana. A gdy przyszła ta straszna godzina, umiłował pieniążki bardziej i wydał go i sprzedał go na śmierć. Czy Pan Jezus nie mógł tak uczynić, żeby takiego syna zatracenia nie było? Mógł. Mógł. Ale Bóg nie wchodzi na siłę do serca człowieka. On nas zmienia przez słowo. To my podejmujemy, kochani, odpowiedzialność, gdy przed Panem stajemy, jakimi chcemy być. Pysznymi, nadętymi, zarozumiałymi, chciwymi, skąpcami. To my podejmujemy decyzję. Słowo Boże nas chroni i przestrzega. Słowo Boże nas chroni i strzeże. Pan Jezus strzegł swoich uczniów, troszczył się o ich dobro, prócz syna zatracenia. On jeszcze żył, kiedy Pan się modlił tą modlitwą. Bo zaraz, niedługo, za kilka godzin, Judasz już go sprzedał. Kochani, trudne to słowo, ale tak się stało, by się wypełniło pismo. Czyli co? Gdybyśmy chcieli pofilozofować, to musimy powiedzieć, to za wolą Bożą diabeł został dopuszczony do działania na ziemi. to za wolą Bożą diabeł został dopuszczony do działania. A stało się to również dla zachcianki Adama i Ewy, bo chcieli znać dobro i chcieli znać zło. I ta tendencja do poszukiwania zła też jest bardzo wielka w naszym narodzie. A spróbujemy, jak to będzie to zło wyglądało. Bo mi się wszystko należy, prawda? Bo ja jestem pępkiem świata, wokół którego musi się wszystko kręcić. Ale potem są konsekwencje tego, które są straszne. Teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Pragnienie Pana Jezusa następne, aby ludzie mieli radość w sobie, Jego radość i to nie troszkę radości, ale w pełni. Kochani, fajna sprawa w tym Bożym Słowie. Czy musimy być smutasami? Nie musimy być smutasami. Możemy mieć radość i to pełną. I zobaczcie, że na ludzi radości to my jakoś tak lepiej reagujemy. Jak ktoś do nas się radośnie uśmiecha, to my też się nagle rozweselamy. A na tym polega chrześcijaństwo, aby radością swoją zarażać innych. Chociaż trudno czasami nie płakać z płaczącymi, jak Pan Jezus uczył, prawda? Ale weselić się z weselącymi. A jeśli jest taki fajny czas życia, to radość powinna być na naszych ustach. O to prosi Pan Jezus, aby dzieci Boże miały radość w pełni. Nie trzeba się smucić, nie trzeba się martwić. Dosyć ma dzień swój, swego utrapienia dzisiaj, prawda? Myślmy o tym, że Jezus jest z nami. Aby radość moja była w pełni. Ja dałem im słowo Twoje. Co Pan Jezus dał? Słowo. Powtórzyliśmy już to wcześniej tam. W 14 wierszu się powtarza. A świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Z powodu słowa Pana Jezusa, kochani, rozpoczął się wielki dylemat, bój duchowy. Wielki bój duchowy, gdzie jest Boże Słowo. Diabeł nie lubi faktu, że Słowo Boże jest zwiastowane. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, że czasami przy pewnych rozmowach, wiecie, kiedyś miałem takie przeżycie tam naprzeciwko naszego zboru, taki nasz zaprzyjaźniony pan, jak budowaliśmy na początku, tam nam zawsze coś buchnął, tak pilnował, no ale potem dostał Nowy Testament, pierwszy sprzedał, wreszcie drugi zaczął czytać. I już mi cierpliwości w pewnym momencie do niego zabrakło, ale akurat go nie było, kiedy nasza siekierka zginęła, na szczęście, że mu tego nie wygadnąłem. Potem mi przeszło z powodu tej siekierki. Pod koniec swego życia czytał Boże Słowo, a potem mi powiedział niesamowitą historię o swoich dzieciach. Poszedł ich upominać, poszedł im zwiastować. I kiedy umarł, nas nie było, nie mogliśmy go pochować, ale chciał, żebyśmy go pochowali. Telefonów nie było, jak wiecie, wtedy komórek też. Przyjechaliśmy, już była stypa, poszedłem tam na górę. Żona jego przywitała mnie serdecznie, rodzina przyszła. I opowiadają troszeczkę o tym, co on powiedział, jak nas poznał, jak jego życie wyglądało ostatnie. Ja powiedziałem, co wiedziałem, co z Bożego Słowa, co go dotykało, co go poruszyło. I kiedy zacząłem świadczyć o dobroci pańskiej, nagle wchodzi kobieta pewna, stanęła w drzwiach, diabeł przyszedł. I zaczęła się straszna walka, duchowa walka mocy ciemności. Ci ludzie byli tak blisko poznania, ponieważ ich ojciec opowiedział im o swoim ojcu, który miał sen. A sen był taki przedziwny i to opisała Gazeta Krakowska, że pewnego razu chciał wiedzieć ten jego ojciec, czy jest piekło. Bo jak jest, to on musi inaczej żyć. A jak nie ma, no to dawaj, robimy co chcemy. I w pewnym momencie znajduje się w piekle. I tam jest tak straszne, takie straszne wrzaski, takie straszne piski, takie straszne krzyki, takie hałaśliwe to piekło, takie nieprzyjemne. jakiś ogień, jakaś ciemność, wszystko przeplatane ze sobą i zaczyna modlitwę. Święty Józefie, wydostań mnie z tego piekła, ratuj mnie. Wszystkich świętych, jakich umiał, jakich znał, wzywał o pomoc. A diabeł przychodzi po ramieniu, go klepie. My to znamy, my to znamy. I wreszcie zrozpaczony przypomniał sobie, że Pan Jezus wypędzał demony. I zawołał: Najświętsze imię Jezus, ratuj mnie i wybaw mnie z tego piekła. I w tym momencie się zbudził, wydostał się z tego piekła i postanowił, że wszystkich swoich przestrzeże, żeby baczyli, jak żyją, żeby się nie dostali do piekła. Ale ten nasz sąsiad, kiedy już był stary, opowiedział mi tą historię. Mówi: a ty ostrzegłeś swoje dzieci? No nie. No to teraz jesteś stary, kiedy ich ostrzeżesz? I pewnego dnia przychodzę do niego, jego żona mówi: poszedłem moje dzieci ostrzec to, co mi mój ojciec powiedział. Zrealizował jak gdyby to przesłanie. Wiecie, jak to dobrze czasami, kiedy ktoś coś przypomni. I w tym domu właśnie wtedy była dyskusja na ten temat. Ale na tym świecie z powodu słowa Pana Jezusa będzie też nienawiść, tak jak tutaj Pan Jezus nam to powiedział w swojej modlitwie. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale żebyś ich zachował od złego. Zobaczcie, nasz Pan nie chce naszego zła. To jest cudowna wieść, prawda? Jak jest zło, które zdarza się w naszym życiu, to nie jest to z woli Pana i nie jest to z Jego pragnienia. To jest z dopustu Bożego na skutek ingerencji mocy ciemności. Proszę Cię, abyś ich zachował od złego. Kochani, Pan Jezus się modlił o to i my też o to się modlimy. My też chcemy, aby dobroć Boża towarzyszyła życiu człowieka. Jakaż to fajna rzecz. Dobroć Boża, miłość, radość na ustach, aby towarzyszyła dzieciom swoim. I cieszymy się z tego powodu, że tak się właśnie modlił Pan Jezus. Mamy tę ufność do Niego i że jeżeli Go prosimy o coś, co jest zgodne z Jego wolą, to wiemy, że nas wysłuchuje. A jeśli nas wysłuchuje, to wiemy, że otrzymaliśmy od Niego to, o co Go prosiliśmy. I teraz tak, modli się o to, by nie było zła, kochani. Jakie jest to fajne. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. A potem się modli, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jeśli są zachowani od zła, to mają być i poświęceni w prawdzie. Mówiliśmy o tym na początku. Jak to istotną rzeczą jest znać prawdę Twoją, Bożą prawdę, nie moją prawdę, nie tego czy tamtego brata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. O to się modlił Pan Jezus, aby ci ludzie żyli prawdą Bożą. Bo taki zamęt, jaki jest w świecie religijnym, jest spowodowany przez grzech. Zobaczcie, że ani jedności nie ma, ani miłości nie ma, ani poznania nie ma, a prawda jest mieszana z plewami. W jaki sposób coś konkretnego osiągnąć? Poświęć ich w prawdzie, Twojej prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Już Augustyn w IV wieku powiedział, jeśli ktoś nie zna Słowa Bożego, to nie zna Boga. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jak bardzo zależało Panu Jezusowi, aby byli poświęceni w prawdzie. Tak bardzo, że oddał swoje życie. Wiecie, mnie ta prawda po prostu przeraża. Panie, Ty tak bardzo chciałeś lenistwo z mojego życia wykorzenić, abym czasem nie zaniedbywał czytania i studiowania Słowa Bożego. Że dałeś swoje życie. Tym niemniej wielu ludzi, nie wiem czy czyta chociaż jeden wierszyk dziennie. A Pan Jezus oddał swoje życie, by poznawali i by trwali w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Uwierzą we mnie. Przez ich słowo. Kochani, ci, co czekają na wasze słowo, jest bardzo dużo. Tych jest bardzo dużo. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Wiara przez Słowo Boże, z prawdy Bożej daje życie wieczne ludziom, które Pan Jezus przygotował. Bez tego nie ma zbawienia. Przynależność religijna do nawet najpiękniejszego kościoła niczego nie zmieni w życiu tych ludzi. My nie głosimy swojej organizacji, swojego kościoła. My głosimy Jezusa, Zbawiciela. Jesteśmy nędznym tworem, często powtarzam, niedoskonałym. Ale Jezus nasz jest tym, który wszystko może. I ta modlitwa Pańska, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To była troska Pana Jezusa. Ostatnia godzina, ostatnie godziny Jego życia. Troska o to, aby poznali Jego. I był gotów przypieczętować tę wiedzę śmiercią. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Zobaczcie, towarzyszy dzieciom Bożym chwała. Kiedy często miałem możliwość przebywania wśród różnych grup ludzi, raz takich, to jednak inaczej. Wolę być z ludźmi wierzącymi, jak z ludźmi z tego świata. Tam się już nie da przebywać. Tam jest wulgaryzm, przekleństwa, świństwa. A kiedy się znajdziesz w gronie dzieci Bożych, to widać chwałę Pana Jezusa. To są inni ludzie. Jak to radośnie oglądać taki świat. A jeszcze najlepiej, kiedy fajnie śpiewają razem. I razem śpiewają. I ładnie śpiewają. I wielbią swego Pana. Ile wdzięku w tym jest, ile radości w tym jest, ile siły jest, kiedy możemy razem uwielbiać Pana pieśni. Pan Jezus o to się modlił, aby to trwało, aby to było, aby to żyło. Dał nam chwałę. Z Jego chwały udzielił ludowi Bożemu. Mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżało do Oćwieki, jak się tam nawrócili, a czasami byli z różnych domów rozbitych, to kiedy mieli jechać do domu z powrotem, płakali. Nie chcieli wracać do swojego bagienka. Mimo, że mieli tam rodziców. Straszne to jest, prawda? Kiedyś jednego chłopaczka zawiozłem do jego domku. 14 lat miał. W domu oparty o futrynet. Ojciec już pijany. Papierosa w zębie. Wróciłeś? Powitanie takie miał. Patrzę do środka. Jedno łóżko, goły stół, jedna szafa. Kto chce takiego domu? Jak żyć w takim domu? Zamęt, chaos, brud, krzyki. Straszne rzeczy dzieją się bez Pana Jezusa. Nasz świat jest inny dzięki Niemu i dzięki modlitwie Pana Jezusa. I nasz świat staje się inny dzięki naszym modlitwom. Kochani, Pan Jezus tak wielką rolę przywiązał, tak wielką wagę przywiązywał do tego, aby się pomodlić przed swoją śmiercią o te ostatnie elementy dla Kościoła swojego. Dałem im chwałę, którą mi dałeś. Mamy tą chwałę dzieci Bożych. Nie brudźmy jej, nie przysłaniajmy jej byle czym. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Poznali, że jesteśmy kochani. Jak wiemy, że jesteśmy kochani, kochani, to jest to fajna wieść. Mnóstwo ludzi, kiedy ma wracać do domu. Wiecie, kiedyś miałem takie straszne przeżycie. Młody chłopak, 13-14 lat. Pojechałem do sklepu jakieś buty sobie kupić rowerem. Mama mówi, nie bierz rowera, bo jeszcze ci zginie. Nie, mamo, nie zginie. Postawiłem przed sklepem w samych drzwiach, żebym widział. Na krawężnik oparłem pedał, nie było wtedy nóżek jeszcze. Odwracam się, jest. Ale pani podała mi buty, odwracam się, nie ma. No tak, nie wróciłem do domu, bo rowera nie ma, bo wypłata. Bo wziąłem, mimo że nie miałem wziąć. Poszedłem do mojej cioci i wujka, nie poszedłem do domu. Ale wiecie, jaką radością było fakt, że powiedzieli mi, tatuś powiedział, że cię kocha. Aha. Kochani, to jest wielka wieść. Bóg nas kocha, ukochał nas. Możemy wracać do domu bezpiecznie, spokojnie. I ostatni wiersz, już czas się nas kończy, tamte wiersze zostawimy. Objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była i ja w nich. Wiecie, jakie miał Pan Jezus pragnienie? Aby Jego miłość była w nas. Podoba się Wam ta myśl? Wobec tego kochajmy i nie marudźmy. Amen.